Zapraszamy do wysłuchania powieści Lei Bardugo zatytułowanej Cień i Kość. Przełożyli Małgorzata Strzelec i Wojciech Szypuła. Czyta Maciej Więckowski. Griszowie. Żołnierze drugiej armii. Mistrzowie małej nauki. Somatycy. Zakon żywych i umarłych. Ciałobójcy, uzdrowiciele. Eterycy. Zakon przywoływaczy. Szkwalnicy, piekielnicy, akwatycy. Materialnicy. Zakon fabrykatorów. Substantycy, alchemiści. Przedtem. Służący nazywali ich maleńczki, duszki, ponieważ byli najmniejsi, najmłodsi i nawiedzali dom Duke'a jak rozchichotane zjawy śmigające z pokoju do pokoju, chowające się w kredensach, żeby podsłuchiwać dorosłych i przemykające się do kuchni, skąd podkradały ostatnie letnie brzoskwinie. Chłopiec i dziewczynka przybyli w odstępie kilku tygodni. Kolejne dwie sieroty, owoc przygranicznych wojen, uchodźcy o brudnych buziach i wyrwani z gruzów odległych miasteczek i przywiezieni do posiadłości Duke'a, żeby nauczyli się czytać i pisać i opanowali jakiś fach. Chłopiec był niski i krępy. Mimo nieśmiałości zawsze się uśmiechał. Dziewczynka była inna i zdawała sobie z tego sprawę. Gdy przycupnęli raz w kuchennym kredensie i słuchali plotek dorosłych, usłyszała, co mówi o niej gospodyni Duke'a, Anna Kuja. Mała brzydula. Żadne dziecko nie powinno tak wyglądać. Blada i skwaszona jak szklanka z kisłego mleka. Jaka chuda, odpowiedziała kucharka. Nigdy nie dojada kolacji. Chłopiec, który kucał obok dziewczynki, odwrócił się do niej i spytał szeptem: dlaczego właściwie nie jesz? Bo wszystko, co ona gotuje, smakuje jak błoto. Mnie tam wydaje się dobre, bo ty zjesz wszystko. Znowu przysunęli uszy do szpary w drzwiach kredensu. Po chwili chłopiec szepnął: moim zdaniem wcale nie jesteś brzydka. Cicho, syknęła dziewczynka. Jednak na jej ukrytej w głębokim mroku kredensu twarzy pojawił się uśmiech. Latem znosili długie godziny obowiązkowych prac, po których następowały jeszcze dłuższe godziny lekcji w dusznych klasach. Kiedy nastawał najgorszy skwar, uciekali do lasu, żeby zbierać ptasie gniazda albo pływać w błotnistym potoku, albo leżeli godzinami na łące, patrząc jak słońce powoli przesuwa się nad ich głowami i zastanawiali się, gdzie wybudowaliby swoją farmę mleczną i czy mieliby dwie białe krowy czy trzy. Zimą Duke wyjeżdżał do swojego miejskiego domu w Osalcie i w miarę jak dni stawały się coraz krótsze i zimniejsze, nauczyciele coraz mniej przykładali się do swoich obowiązków, woląc siedzieć przy ogniu i grać w karty albo pić kwas. Uwięzione w czterech ścianach starsze dzieci z nudów częściej spuszczały manto młodszym. Dlatego chłopiec i dziewczynka chowali się w nieużywanych pokojach, urządzając przedstawienia dla myszy i próbując się rozgrzać. Tego dnia, kiedy zjawili się egzaminatorzy, chłopiec i dziewczynka siedzieli na parapecie okna zakurzonej sypialni na piętrze, mając nadzieję wypatrzyć dyliżans pocztowy. Zamiast tego zobaczyli sanie, trojkę ciągniętą przez trzy kare konie, która wjechała do posiadłości przez bramę z białego kamienia. Dzieci patrzyły, jak sanie mkną bezszelestnie po śniegu ku frontowym drzwiom posiadłości. Wysiadły z nich trzy postaci w eleganckich futrzanych czapach i grubych wełnianych keftach, szkarłatnej, ciemnogranatowej i jaskrawo-fioletowej. — Griszowie! — szepnęła dziewczynka. — Szybko! — powiedział chłopiec. W jednej chwili zrzucili buty i pobiegli cichutko korytarzem. Przemknęli się przez pusty pokój muzyczny i śmignęli za kolumnę na galeryjce wznoszącej się nad salonem, w którym Anna Kuja chętnie przyjmowała gości. Anna Kuja już tam była. W swojej czarnej sukni przypominała ptaka. Nalewała herbatę z samowara. Wielkie koło z kluczami podzwaniało u jej pasa. Zatem w tym roku jest tylko dwójka? rozległ się cichy kobiecy głos. Dzieci zerknęły przez balustradę balkonu do pokoju poniżej. Dwoje Griszów siedziało przy ogniu. Przystojny mężczyzna ubrany na niebiesko i kobieta w czerwonych szatach, która sprawiała wrażenie wyniosłej i wytwornej. Trzeci Grisza, młody blondyn, przechadzał się po komnacie, żeby rozprostować nogi. Tak, odpowiedziała Anna Kuja. Chłopiec i dziewczynka. Najmłodsi tutaj. Zdecydowanie młodsi od pozostałych. Przypuszczamy, że oboje mają około 8 lat. Przypuszczacie? Zapytał ubrany na niebiesko mężczyzna. Kiedy rodzice nie żyją... Rozumiemy, odparła kobieta. Oczywiście ogromnie podziwiamy państwa instytucje. Chcielibyśmy, żeby więcej arystokratów zainteresowało się ludem. Nasz Diuk to wielki człowiek, przyznała Anna Kuja. Na balkonie chłopiec i dziewczynka pokiwali do siebie głowami, robiąc mądre miny. Ich dobroczyńca, Diuk Keramsow, był słynnym bohaterem wojennym i przyjacielem ludzi. Kiedy wrócił z frontu, zamienił posiadłość w sierociniec i dom dla wdów wojennych. Powiedziano im, żeby co wieczór modliły się za niego. A jakie są te dzieci? Zapytała kobieta. Dziewczynka ma talent do rysunku. Chłopiec najlepiej czuje się na łące i w lesie. Ale jakie one są? Spytała z naciskiem kobieta. Anna Kuja zacisnęła przywiędłe usta. Jakie są? Są niezdyscyplinowane, krnąbrne i zdecydowanie za bardzo do siebie przywiązane. W dodatku słyszą każde nasze słowo, powiedział młody mężczyzna w fiolecie. Chłopiec i dziewczynka podskoczyli zaskoczeni. Patrzył wprost na ich kryjówkę. Skulili się za kolumną, ale było już za późno. Okrzyk Anny Kuj był jak smagnięcie batem. Alina Starkow, Maljen Orecew, zejdźcie tu natychmiast! Alina i Mal z ociąganiem zeszli wąskimi, kręconymi schodami na końcu galeryjki. Kiedy dotarli na sam dół, kobieta w czerwieni wstała z krzesła i przywołała ich gestem. Wiecie, kim jesteśmy? Zapytała. Włosy miała stalowo-szare, twarz pomarszczoną, ale piękną. Jesteście wiedźmami, wyrwał się Mal. Wiedźmami? Warknęła. Obróciła się gwałtownie do Anny Kuj. Tego uczycie w tej szkole? Przesądów i kłamstw? Anna Kuja zaczerwieniła się ze wstydu. Kobieta w szkarłacie odwróciła się z powrotem do Mala i Aliny. Jej ciemne oczy płonęły. Nie jesteśmy wiedźmami. Praktykujemy małą naukę. Zapewniamy bezpieczeństwo tej krainie i całemu królestwu. Podobnie jak pierwsza armia, odezwała się cicho Anna Kuja z zauważalnym wzburzeniem w głosie. Kobieta w czerwieni zesztywniała, ale po chwili przyznała: owszem, podobnie jak królewska armia. Młody mężczyzna w fiolecie uśmiechnął się i przyklęknął przed dziećmi. Kiedy liście zmieniają kolor, czy nazywacie to magią? Zapytał łagodnie. A kiedy skaleczycie się w rękę i ona się zagoi? Albo kiedy ktoś postawi gar z wodą na piecu i ona się zagotuje? Czy to jest magia? Mal pokręcił głową, patrząc na niego szeroko otwartymi oczami. Jednak Alina nachmurzyła się i powiedziała: każdy głupi potrafi zagotować wodę. Anna Kuja westchnęła z irytacją, ale kobieta w czerwieni się roześmiała. Masz całkowitą rację. Każdy może zagotować wodę. Jednak nie każdy może opanować małą naukę. To dlatego przyszliśmy poddać was próbie. Odwróciła się do Anny Kuj. Proszę nas zostawić samych. Chwileczkę, zawołał Mal. A co będzie, jeśli okażemy się Griszami? Co się z nami stanie? Kobieta w czerwieni spojrzała na nich z góry. Jeśli jakimś cudem jedno z was okaże się Griszą, to wtedy ten szczęściarz trafi do specjalnej szkoły, gdzie Griszowie uczą się wykorzystywać swoje talenty. Będziecie mieli najwspanialsze ubrania, najlepsze jedzenie, wszystko, czego tylko zapragniecie, dodał mężczyzna w fiolecie. Chcielibyście tego? To najwspanialszy rodzaj służby dla króla. wtrąciła Anna Kuja, która zawahała się w progu komnaty. W rzeczy samej, powiedziała kobieta w czerwieni, zadowolona i gotowa zawrzeć pokój. Chłopiec i dziewczynka zerknęli po sobie. Dorośli nie zwracali na nich szczególnej uwagi i nie zwrócili uwagi też na to, że dziewczynka złapała chłopca za rękę. Nie zauważyli spojrzenia, jakie dzieci wtedy wymieniły. Książę rozpoznałby to spojrzenie. Spędził długie lata na spustoszonych północnych rubieżach, gdzie wioski żyły w nieustannym zagrożeniu i wieśniacy toczyli swoje wojny przy niewielkiej pomocy króla czy kogokolwiek innego. Widział kobietę, która stała boso w progu i patrzyła niewzruszona na szereg bagnetów. Znał wyraz twarzy człowieka, który broni własnego domu, nie mając niczego poza kamieniem w ręce. Rozdział pierwszy. Stojąc na skraju zatłoczonej drogi, spojrzałam na faliste pola i porzucone farmy w dolinie Tula i po raz pierwszy ujrzałam fałdę cienia. Mój pułk znajdował się 2 tygodnie marszu od obozu wojskowego w Poliznaj. Z góry grzało jesienne słońce, ale mimo płaszcza zadrżałam, kiedy przyjrzałam się mgiełce, która wyglądała jak brudna smuga na horyzoncie. Ciężki bark grzmotnął mnie w plecy. Potknęłam się i prawie wylądowałam twarzą w błocie. Ej, wrzasnął żołnierz, uważaj trochę. Lepiej sam uważaj, gdzie stawiasz te swoje ciężkie kulasy. Warknęłam i z pewną satysfakcją odnotowałam zaskoczenie, które odmalowało się na jego szerokiej twarzy. Ludzie, zwłaszcza duzi mężczyźni z dużymi karabinami, nie spodziewają się, że taka chudzina jak ja odważy się im odpyskować. Zawsze reagują jak ogłuszeni, kiedy im się postawić. Żołnierz szybko otrząsnął się po niespodziance i rzucił mi parszywe spojrzenie, po czym poprawił plecak i zniknął w strumieniu koni, ludzi i wozów przelewającym się przez grzbiet wzgórza do doliny. Przyspieszyłam kroku, starając się zerknąć ponad tłumem. Wiele godzin temu straciłam z oczu żółtą flagę wozu mierniczych i wiedziałam, że zostałam daleko w tyle. Idąc, napawałam się zielonymi i złocistymi zapachami jesiennego lasu, delikatnym wiaterkiem na plecach. Znajdowaliśmy się na Wy, szerokiej drodze, która kiedyś prowadziła z Ozalty aż do bogatych miast portowych na zachodnim wybrzeżu Rawki. To jednak było w czasach przed fałdą cienia. Gdzieś w tłumie ktoś śpiewał. Śpiewał? Jaki idiota śpiewa w drodze do fałdy? Zerknęłam znowu na smugę na horyzoncie i musiałam stłumić dreszcz. Widziałam fałdę cienia na wielu mapach. Czarne rozcięcie, które oddzielało Rawkę od jedynego wybrzeża i pozostawiało bez żadnego dostępu do morza. Czasem przedstawiano ją jako plamę, czasem jako ponurą, bezkształtną chmurę. Były też mapy, które pokazywały fałdę cienia jako długie, wąskie jezioro, podpisane inną nazwą – Niemorze. Miała ona uspokajać żołnierzy i kupców i zachęcić do pokonania tego obszaru. Prychnęłam. To mogło zwieść jakiegoś grubego kupca, ale mnie ani odrobiny nie pocieszało. Oderwałam uwagę od złowieszczej mgiełki w oddali i spojrzałam na zniszczone farmy Tuli. W tej dolinie znajdowały się niegdyś najbogatsze rawkańskie posiadłości. Jednego dnia była miejscem, gdzie farmerzy doglądali upraw i owce pasły się na zielonych polach, a następnego pojawiło się ciemne rozcięcie, pas niemal nieprzeniknionej ciemności i pulsujący zgrozą. Nikt nie wiedział, gdzie podzieli się farmerzy, ich stada, uprawy, domy i rodziny. Przestań, nakazałam sobie stanowczo. Tylko pogarszasz sytuację. Ludzie przekraczają fałdę od lat, zwykle ponosząc przy tym ogromne straty, ale jednak. Odetchnęłam głęboko, żeby się uspokoić. Żadnego mdlenia na środku drogi, rozległ się głos blisko mojego ucha. Ciężka ręka objęła mnie za ramiona i uściskała. Podniosłam wzrok na znajomą twarz Mala i uśmiech w jego intensywnie niebieskich oczach, kiedy zrównał się ze mną. Śmiało, powiedział. Przestawiaj nogi. Wiesz, jak to się robi? Zakłócasz realizację mojego planu. Serio? Tak. Zamierzałam zemdleć, dać się stratować i odnieść liczne poważne obrażenia. To rzeczywiście robi wrażenie genialnego planu. Wiesz, jeśli zostanę potwornie okaleczona, nie będę w stanie pokonać fałdy. Mal powoli pokiwał głową. Rozumiem. Mogę cię wepchnąć pod wóz, jeśli to coś pomoże. Zastanowię się nad tym, mruknęłam. Zrobiło mi się lżej na sercu. Mimo moich najszczerszych wysiłków, Mal nadal tak na mnie działał. I nie na mnie jedną. Minęła nas ładna blondynka. Pomachała Malowi ręką i rzuciła mu kokieteryjne spojrzenie przez ramię. Ej, Ruby! Zawołał. Zobaczymy się później? Ruby zachichotała i pobiegła, znikając w tłumie. Mal uśmiechał się szeroko, dopóki nie zauważył, jak przewracam oczami. No co? Myślałem, że lubisz Ruby. Tak się składa, że nie mamy za wiele wspólnych tematów do rozmowy. Odparłam oschle. W gruncie rzeczy lubiłam Ruby. Początkowo. Kiedy opuściliśmy z Malem sierociniec w Keramzinie, żeby rozpocząć szkolenie przed służbą wojskową w Poliznai, denerwowałam się na myśl o poznawaniu nowych ludzi. Jednakże mnóstwo dziewczyn chciało się ze mną zaprzyjaźnić, a pośród nich Ruby miała najwięcej entuzjazmu. Te przyjaźnie potrwały tyle czasu, ile potrzebowałam, żeby się zorientować, że dziewczyny interesowała tylko moja bliskość z Malem. Teraz patrzyłam, jak Mal rozkłada szeroko ręce i unosi twarz do jesiennego nieba, zadowolony z siebie. Z niejaką odrazą zauważyłam nawet, że idzie wręcz ochoczo. Co z tobą nie tak? Szepnęłam z wściekłością. Nic, odpowiedział zaskoczony. Czuję się świetnie. Ale jak możesz być taki raźny? Raźny? Nigdy nie byłem raźny. Mam nadzieję, że nigdy nie będę. To co znaczy to wszystko? Zapytałam, machnąwszy na niego ręką. Wyglądasz, jakby czekała cię naprawdę świetna kolacja, a nie potencjalna śmierć i rozczłonkowanie. Mal się roześmiał. Za dużo się martwisz. Król wysłał całą grupę pirogriszów do obsadzenia łodzi. Dorzucił im nawet paru tych upiornych ciałobójców. No i mamy karabiny, dodał, poklepując broń na plecach. Nic nam nie będzie. Karabin nic nie zmieni, jeśli dojdzie do poważnego ataku. Mal spojrzał na mnie w zadumie. Co się z tobą ostatnio dzieje? Jesteś bardziej zrzędliwa niż zwykle i wyglądasz okropnie. Dzięki. Żachnęłam się. Źle sypiam. A to co za nowina? Oczywiście miał rację. Zawsze źle sypiałam. Niestety w ciągu ostatnich dni było jeszcze gorzej. Święci tylko wiedzieli, że miałam aż nadto wiele dobrych powodów, by obawiać się fałdy. Powodów wspólnych dla wszystkich członków naszego pułku, którzy mieli tego pecha, że wybrano ich do przejścia fałdy. Dręczyło mnie jednak coś jeszcze. Głębsze uczucie niepokoju, którego nie umiałam nazwać. Zerknęłam na Mala. Był taki czas, kiedy powiedziałabym mu wszystko. Po prostu mam złe przeczucie. Przestań się tak zamartwiać. Może umieszczą Mikaela na łódce. Jak tylko wolkry zobaczą to jego wielkie, soczyste brzuszysko, zostawią nas w spokoju. Powróciło do mnie nieproszone wspomnienie. Mal i ja siedzieliśmy obok siebie na krzesłach w bibliotece Duke'a, przeglądając wielką, oprawną w skórę księgę. Natknęliśmy się na ilustrację przedstawiającą wolkrę. Długie, paskudne szpony, skórzaste skrzydła, rzędy ostrych jak brzytwa zębów, w sam raz do pożerania ludzkiego ciała. Wolkry były ślepe, bo od wielu pokoleń żyły i polowały w fałdzie, ale według legendy potrafiły zwężyć ludzkie ciało z odległości wielu mil. Wskazałam wtedy na rysunek i zapytałam, co ona trzyma? Nadal słyszałam szept Mala w swoim uchu. Myślę, że to stopa. Zamknęliśmy księgę z hukiem i z piskiem wybiegliśmy na bezpieczne światło słoneczne. Nieświadomie zatrzymałam się i zamarłam jak skamieniała, nie będąc w stanie pozbyć się tamtego wspomnienia. Kiedy Mal zdał sobie sprawę, że nie idę razem z nim, westchnął niezmiernie ciężko i cofnął się do mnie. Oparł mi ręce na ramionach i potrząsnął mną lekko. Żartowałem. Nikt nie pożre Mikaela. Wiem, powiedziałam, wpatrując się w ziemię. Jesteś przezabawny. Alino, dajże spokój, nic nam nie będzie. Nie masz pewności. Spójrz na mnie. Zmusiłam się, żeby spojrzeć mu w oczy. Wiem, że się boisz. Ja też się boję. Ale zrobimy to i nic nam się nie stanie. Jak zawsze. W porządku? Uśmiechnął się i serce zabiło mi bardzo głośno. Potarłam kciukiem bliznę na prawej dłoni i wzięłam drżący wdech. W porządku, odpowiedziałam niechętnie i złapałam się na tym, że się uśmiecham. Nasza pani odzyskała pogodę ducha, wykrzyknął Mal. Słońce ponownie zaświeciło na niebie. Rety, przemknij się już, dobrze? Odwróciłam się, żeby mu przyłożyć, ale zanim zdążyłam to zrobić, złapał mnie i uniósł do góry, odrywając moje stopy od ziemi. Tętent kopyt i okrzyki wypełniły powietrze. Mal szarpnął mnie na pobocze, kiedy ogromny czarny wóz przemknął obok nas. Ludzie rozpierzchali się, żeby uciec przed kopytami czwórki karych koni. Obok woźnicy z batem siedziało dwóch żołnierzy w ciemnograficznych płaszczach. Zmrocz. Nie dało się go z nikim pomylić z racji czarnego powozu i umundurowania osobistej straży. Kolejny powóz, tym razem polakierowany na czerwono, przejechał obok nas z łoskotem, chociaż w spokojniejszym tempie. Podniosłam wzrok na Mala. Serce waliło mi jak młotem. Niewiele brakowało, żebym została stratowana. Dzięki, szepnęłam. Mal nagle zdał sobie sprawę, że mnie obejmuje. Wypuścił mnie i pośpiesznie się odsunął. Potrzepałam kurz z płaszcza, mając nadzieję, że nie zauważy rumieńca na moich policzkach. Przejechał trzeci powóz, pomalowany na niebiesko. Z okna wychyliła się dziewczyna. Miała kręcone czarne włosy i nosiła czapkę ze srebrnego lisa. Przyglądała się tłumowi i oczywiście jej wzrok zatrzymał się na Malu. Sama dopiero co robiłaś do niego słodkie oczy, zbeształam się w myślach. Dlaczego śliczna Grisza nie miałaby robić tego samego? Uśmiechnęła się lekko, napotkawszy wzrok Mala i patrzyła na niego przez ramię, aż powóz zniknął nam z oczu. Mal gapił się na nią bezmyślnie z lekko rozdziawionymi ustami. Zamknij buzię, bo ci mucha wpadnie, warknęłam. Zamrugał zaskoczony. Nadal lekko oszołomiony. Widziałeś to? Zagrzmiał czyjś głos. Odwróciłam się i zobaczyłam Mikaela, sadzącego w naszym kierunku susy z niemal komicznym wyrazem podziwu na twarzy. Mikael był rosłym rudzielcem o szerokim obliczu i jeszcze szerszej szyi. Dubrow, wątły i ciemnowłosy, próbował za nim nadążyć. Obaj byli tropicielami w oddziale Mala i praktycznie nie odstępowali go na krok. Oczywiście, że widziałem, odpowiedział Mal, a jego głupkowaty wyraz twarzy zniknął, zastąpiony przez szelmowski uśmiech. Przewróciłam oczami. Spojrzała wprost na ciebie, krzyknął Mikael, poklepując Mala po plecach. Ten wzruszył ramionami, jak gdyby nigdy nic, ale uśmiechnął się jeszcze szerzej. Owszem, dodał zadowolony z siebie. Dubrow przestąpił nerwowo z nogi na nogę. Mówią, że Grisza może człowieka zaczarować. Parsknęłam. Mikael spojrzał na mnie, jakby mnie wcześniej nie zauważył. Cześć, patyku, powiedział i szturchnął mnie lekko w rękę. Skrzywiłam się z powodu przezwiska, ale on już odwrócił się do Mala. Wiesz, ona zatrzyma się na noc w obozowisku, dodał z pożądliwą miną. Podobno namiot Griszów jest wielki jak katedra, dorzucił Dubrow. Mnóstwo przytulnych, mrocznych zakątków, powiedział Mikhael i poruszył znacząco brwiami. Mal zapiał z zachwytu. Nie obejrzał się na mnie ani razu, gdy odeszli we trzech, pokrzykując i popychając się. Miło było was widzieć, mruknęłam pod nosem. Poprawiłam ramionczko plecaka i ruszyłam drogą razem z ostatnimi maruderami schodzącymi ze wzgórza do Kribirska. Nie zamierzałam się śpieszyć. Pewnie nawrzeszczą na mnie, gdy w końcu dotrę do namiotu dokumentacyjnego, ale w tej chwili już nic nie mogłam na to poradzić. Rozmasowałam rękę w miejscu, gdzie Mikhael wymierzył mi kuksańca. Patyk. Nie cierpiałam tego przezwiska. Ty nędzny prostaku, pomyślałam złośliwie. Nie nazywałeś mnie patykiem, kiedy spiłeś się kwasem i próbowałeś mnie obmacywać przy wiosennym ognisku. Kribirsk nie przedstawiał imponującego widoku. Według starszego kartografa, w czasach przed fałdą cienia, było to senne miasteczko targowe. Nic, tylko pylisty rynek i karczma dla zmęczonych podróżnych z Wy. Teraz jednak rozrosło się w lichy niby port wokół starego obozu wojskowego i przystani, gdzie piaskołodzie czekały, by zabrać pasażerów przez ciemność do Rawki Zachodniej. Mijałam oberże, gospody i lokale, co do których byłam niemal pewna, że są burdelami mającymi obsługiwać żołnierzy królewskiej armii. W sklepach sprzedawano karabiny i kusze, lampy i pochodnie, wszelki sprzęt niezbędny do podróży przez fałdę. Mały kościółek o bielonych ścianach i lśniących cebulastych kopułach był w zaskakująco dobrym stanie. A może nie było w tym niczego zaskakującego? Każdy, kto rozważał podróż przez fałdę cienia, miał dość oleju w głowie, żeby zatrzymać się tu i pomodlić. Znalazłam miejsce, w którym zakwaterowano mierniczych, rzuciłam plecak na pryczę i pośpiesznie udałam się do namiotu dokumentacyjnego. Z ulgą zobaczyłam, że nigdzie nie widać starszego kartografa i zdołałam zakraść się do środka niezauważona. Wchodząc do namiotu z białego płótna, rozluźniłam się po raz pierwszy, odkąd dostrzegłam fałdę. Namiot dokumentacyjny wyglądał zasadniczo tak samo w każdym obozie, w jakim byłam. Powódź jasnego światła i rzędy stołów kreślarskich, gdzie rysownicy i mierniczy pochylali się nad swoją pracą. Po zgiełku i trudach podróży było coś kojącego w szeleście papieru, zapachu atramentu i cichym skrobaniu stalówek i pędzli. Wyjęłam szkicownik z kieszeni płaszcza i usiadłam na ławce obok Aleksieja, który odwrócił się do mnie i szepnął poirytowany: gdzieś ty się podziewała? Omal nie zostałam stratowana przez powóz z Mrocza, odpowiedziałam. Wzięłam czysty kawałek papieru i zaczęłam kartkować szkicownik w poszukiwaniu czegoś odpowiedniego do skopiowania. Oboje z Aleksiejem byliśmy młodszymi asystentami kartografa i w ramach szkolenia mieliśmy pod koniec każdego dnia przedstawiać do oceny dwie gotowe prace. Aleksiejowi zaparło dech w piersi.
Naprawdę? I co, rzeczywiście go zobaczyłaś?
Byłam zbyt zajęta ratowaniem swojego życia. Istnieją gorsze rodzaje śmierci. Dostrzegł szkic skalistej doliny, który zamierzałam przekopiować.
Fuj, tylko nie to.
Przekartkował mój szkicownik do panoramy górskiej grani i popukał w nią palcem.
O, to!
Ledwie zdążyłam przyłożyć pióro do papieru, kiedy starszy kartograf wszedł do namiotu i przeszedł między stołami, sprawdzając postępy w pracy.
Mam nadzieję, że właśnie zaczynasz drugi szkic, Alino Starkow.
Tak, skłamałam. Oczywiście. Kiedy tylko kartograf przeszedł, Aleksiej szepnął:
opowiedz mi o powozie. Muszę skończyć szkice. Masz,
powiedział z rozdrażnieniem, podsuwając mi jeden ze swoich rysunków.
Zorientuję się, że to twoja robota.
Nie jest aż tak dobry. Może ujść jako twoje dzieło.
O, to jest właśnie Aleksiej, którego znam i jakoś znoszę. Burknęłam, ale nie oddałam mu szkicu. Aleksiej był jednym z najbardziej utalentowanych asystentów i dobrze o tym wiedział. Wyciągnął ze mnie wszystkie szczegóły dotyczące trzech powozów Griszów. Byłam mu wdzięczna za szkic, więc zrobiłam co w mojej mocy, żeby zaspokoić jego ciekawość, kończąc swoją panoramę i wpisując na niej zbliżone oszacowania wysokości niektórych z najwyższych szczytów. Zanim skończyliśmy, zapadł zmierzch. Oddaliśmy nasze prace i poszliśmy do kantyny, gdzie stanęliśmy w kolejce po błotnistą potrawkę, którą nakładał spocony kucharz. Znaleźliśmy sobie miejsce do siedzenia razem z paroma innymi mierniczymi. Milczałam podczas posiłku, słuchając, jak Aleksiej i pozostali wymieniają się plotkami z obozu i nerwowymi uwagami na temat jutrzejszego przejścia. Aleksiej upierał się, żebym powtórzyła opowieść o powozach Griszów, której wysłuchano z typową mieszanką fascynacji i strachu, z jaką ludzie reagowali na wzmiankę o zmroczu. Jego istnienie jest wbrew naturze, powiedziała Ewa, kolejna asystentka. Miała ładne zielone oczy, które niestety nie były w stanie odwrócić uwagi od jej nosa, jak świński ryjek. Tak jak ich wszystkich. Aleksiej pociągnął nosem. Oszczędź nam proszę swoich przesądów, Ewo. Przede wszystkim to właśnie zmrocz stworzył fałdę cienia. To się wydarzyło setki lat temu, zaprotestował Aleksiej. A tamten zmrocz całkiem oszalał. Ten jest równie zły. Wieśniaczka, odrzekł Aleksiej i zbył ją machnięciem ręki. Ewa spojrzała na niego z urazą i rozmyślnie odwróciła się do niego plecami, żeby porozmawiać z przyjaciółmi. Nie odzywałam się. Byłam wieśniaczką jeszcze bardziej niż Ewa, bez względu na jej przesądy. Tylko dzięki szczodrości Duke'a potrafiłam czytać i pisać, ale zgodnie z niewypowiedzianą na głos umową unikaliśmy z Malem tematu Keramzinu. Hałaśliwy wybuch śmiechu oderwał mnie od moich myśli. Obejrzałam się przez ramię. Mal brylował przy jazgotliwym stoliku tropicieli. Aleksiej spojrzał w tym samym kierunku. Właściwie, jakim cudem się zaprzyjaźniliście? Razem dorastaliśmy. Nie robicie wrażenia, jakby wiele was łączyło. Wzruszyłam ramionami. Pewnie łatwiej jest znaleźć coś wspólnego z drugą osobą, kiedy jest się dzieckiem. Może was na przykład łączyć samotność. Mogą też wspomnienia rodziców, o których mieliście zapomnieć. Przyjemność uciekania od obowiązków, żeby bawić się w berka na łące. Aleksiej spojrzał na mnie z takim powątpiewaniem, że musiałam się roześmiać. Nie zawsze był niesamowitym malem, wybitnym tropicielem i uwodzicielem Grisz. Aleksiej rozdziawił usta. Uwiódł jakąś Griszę? Nie, ale jestem pewna, że to zrobi, mruknęłam. To jaki był? Niski, pulchny i bał się kąpieli, odpowiedziałam z pewną satysfakcją. Aleksiej zerknął na mala. Najwyraźniej pewne rzeczy się nie zmieniają. Potarłam kciukiem bliznę na dłoni. Najwyraźniej. Opróżniliśmy talerze i wyszliśmy z namiotu na chłodną noc. Wróciliśmy do koszar okrężną drogą, żeby przejść przez obóz Griszów. Pokryty czarnym jedwabiem pawilon Griszów naprawdę był wielkości katedry. Wysoko nad nim powiewały niebieskie, czerwone i fioletowe proporce. Gdzieś za nim ukrywał się namiot Zmrocza, strzeżony przez somatyków ciałobójców i jego osobistą straż. Kiedy Aleksiej napatrzył się do woli, skierowaliśmy się ku naszym kwaterom. Aleksiej zrobił się milczący i zaczął wyłamywać głośno palce. Wiedziałam, że oboje myślimy o jutrzejszym przejściu. Sądząc po ponurym nastroju w koszarach, nie byliśmy w tych rozmyślaniach osamotnieni. Niektórzy już leżeli na pryczach i spali, albo próbowali spać, a inni siedzieli przy lampach i rozmawiali ściszonymi głosami. Parę osób ściskało w dłoniach ikony i modliło się do świętych. Rozwinęłam swoje posłanie na wąskiej pryczy, zdjęłam buty i odwiesiłam płaszcz. Potem wsunęłam się między podszyte futrem koce i zaczęłam gapić się na dach, czekając na nadejście snu. Leżałam tak długo, aż lampy pogaszono i ciche chrapanie oraz szelest wiercących się ciał zastąpiły odgłosy rozmów. Jutro, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dotrzemy bezpiecznie do Rawki Zachodniej i po raz pierwszy zobaczę morze prawdziwe. Tam Mal i inni tropiciele zaczną polować na czerwone wilki, morskie lisy i inne poszukiwane stworzenia, które można znaleźć tylko na zachodzie. Ja zostanę z kartografami w Oskerwo, żeby skończyć szkolenie i pomóc w utrwaleniu wszelkich informacji, jakie zdołamy zebrać w fałdzie. A potem, rzecz jasna, będę musiała po raz drugi przekroczyć fałdę, żeby wrócić do domu. Trudno jednak było aż tak daleko wybiegać myślami. Nadal nie spałam, kiedy to usłyszałam puk, puk, cisza, puk i znowu puk, puk, cisza, puk. Co jest? Wymamrotał sennie Aleksiej z sąsiedniej pryczy. Nic, szepnęłam, ale już wysuwałam się z pościeli i wkładałam buty. Zerwałam płaszcz i wykradłam się z koszar najciszej, jak zdołałam. Kiedy otworzyłam drzwi, usłyszałam chichot i kobiecy głos, wołający gdzieś z mrocznych głębin pomieszczenia. Jeśli to tropiciel, to powiedz mu, żeby wszedł i mnie ogrzał. Jak będzie chciał złapać Tsifila, to na pewno właśnie od ciebie zacznie. Odpowiedziałam słodko i wymknęłam się w noc. Zimne powietrze szczypało mnie w policzki. Schowałam brodę w kołnierz, żałując, że nie miałam czasu zabrać szalika i rękawiczek. Mal siedział na rozchwierutanych schodach plecami do mnie. Dalej od niego widziałam Mikhaela i Dubrowa, którzy podawali sobie butelkę pod jasnymi lampami przy ścieżce. Skrzywiłam się. Powiedz mi proszę, że nie obudziłeś mnie przed chwilą po to, żeby poinformować mnie, że wybierasz się do namiotu Griszów. Czego chcesz? Rady? Nie spałaś. Leżałaś i się zamartwiałaś. Mylisz się. Planowałam, jak zakraść się do pawilonu Griszów i poderwać sobie Milusiego somatyka. Mal się roześmiał. Zawahałam się przy drzwiach. To była najgorsza rzecz w jego towarzystwie, poza tym, że moje serce wykręcało przy nim niezręczne salta. Nie cierpiałam ukrywania tego, jak bardzo ranią mnie wyczyniane przez niego głupoty, ale jeszcze bardziej nie mogłam znieść myśli, że mógłby się o tym dowiedzieć. Zastanawiałam się, czy się odwrócić i wracać do koszar. Zamiast tego jednak przełknęłam swoją zazdrość i usiadłam obok niego. Mam nadzieję, że przyniosłeś mi coś ładnego, powiedziałam. Moje sekrety uwodzenia nie są tanie. Uśmiechnął się szeroko. Możesz mi to dopisać do rachunku? Chyba tak, ale tylko dlatego, że wiem, że uregulujesz należność. Zerknęłam w ciemność i zobaczyłam, jak Dubrow napił się z butelki, a potem zatoczył do przodu. Mikhael objął go ramieniem, żeby mu pomóc, i dźwięki śmiechu poniosły się ku nam w nocnym powietrzu. Mal pokręcił głową i westchnął. Zawsze próbuję dotrzymać Mikhaelowi kroku. Pewnie skończy się tym, że obrzyga mi buty. I dobrze ci tak. Powiedz mi, co tu właściwie robisz? Kiedy rok temu zaczęliśmy służbę wojskową, Mal odwiedzał mnie prawie co noc. Ostatnio jednak nie zaglądał do mnie od miesięcy. Wzruszył ramionami. Sam nie wiem. Przy kolacji wyglądałaś strasznie żałośnie. Zdziwiłam się, że to zauważył. Myślałam po prostu o podróży, odpowiedziałam ostrożnie. Nie do końca kłamałam. Naprawdę przerażała mnie myśl o wejściu do fałdy, a Mal zdecydowanie nie musiał wiedzieć, że rozmawiałam o nim z Aleksiejem. Ale wzrusza mnie twoja troska. Ej, powiedział z szerokim uśmiechem. Martwię się. Jeśli będziesz miał szczęście, Jakaś wolkra pożre mnie jutro na śniadanie i już nie będziesz musiał się mną martwić. Wiesz, że bez ciebie byłbym zgubiony. Nigdy w życiu się nie zgubiłeś, zrugałam go. Co prawda to ja rysowałam mapy, ale to Mal potrafił wskazać północ z zawiązanymi oczami i do tego stojąc na głowie. Szturchnął mnie barkiem w ramię. Wiesz, co mam na myśli. Jasne, przytaknęłam, chociaż nie wiedziałam. Nie tak do końca. Siedzieliśmy w milczeniu, patrząc, jak nasze oddechy zamieniają się w obłoczki na zimnym powietrzu. Mal wpatrywał się w czubki swoich butów. Chyba też trochę się denerwuję, przyznał w końcu. Szturchnęłam go łokciem i odpowiedziałam z przekonaniem, którego nie czułam. Jeśli daliśmy sobie radę z Anną Kują, to poradzimy sobie też z wolkrami. O ile dobrze pamiętam, ostatnim razem, kiedy naraziliśmy się Anie Kui, oberwałaś po uszach i oboje skończyliśmy na rzucaniu gnojem ze stajni. Skrzywiłam się. Próbuję dodać ci otuchy. Mógłbyś przynajmniej udawać, że mi się udaje. Wiesz, co jest najzabawniejsze? Czasem naprawdę za nią tęsknię. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby ukryć zdumienie. Spędziliśmy ponad 10 lat życia w Keramzinie, ale zwykle odnosiłam wrażenie, że Mal chce zapomnieć o tym miejscu i wszystkim, co się z nim łączy. Może nawet o mnie. Tam był jednym z wielu zagubionych uchodźców. Jedną z wielu sierot, wdzięcznych za każdy kęs jedzenia, za każdą używaną parę butów. W wojsku zdobył sobie pewną pozycję i nikt nie musiał tu wiedzieć, że kiedyś był niechcianym małym chłopcem. Ja też, przyznałam. Moglibyśmy do niej napisać. Może. Nagle wyciągnął rękę i złapał mnie za dłoń. Starałam się zignorować wstrząs, jaki wtedy odczułam. Jutro o tej porze będziemy siedzieć w porcie w Oskerwo, patrzeć na morze i pić kwas. Zerknęłam na chwiejącego się na nogach Dubrowa. Uśmiechnęłam się. Dubro wstawia? Siądziemy tylko we dwoje. Naprawdę? Zawsze byliśmy tylko my dwoje, Alino. Przez chwilę jego słowa wydawały się zupełnie prawdziwe. Świat sprowadzał się do tego jednego stopnia schodów, kręgu światła latarni, nas dwojga zawieszonych w ciemności. No chodźże! Ryknął ze ścieżki Mikhael. Mal drgnął jak człowiek, który obudził się ze snu. Uścisnął moją dłoń po raz ostatni, zanim ją wypuścił. Czas na mnie, powiedział. Powrócił jego arogancki uśmieszek. Spróbuj się trochę przespać. Zeskoczył lekko ze schodów i odbiegł do przyjaciół. Życz mi powodzenia! Zawołał przez ramię. Powodzenia, odpowiedziałam odruchowo. I zaraz zapragnęłam kopnąć się w kostkę. Powodzenia? Baw się cudownie, Mal. Mam nadzieję, że znajdziesz śliczną Griszę. Zakochasz się na zabój i zrobicie razem mnóstwo ślicznych, obrzydliwie utalentowanych dzieciaków. Siedziałam jak zamrożona na schodach, patrząc, jak tamci odchodzą. Nadal czułam ciepły dotyk ręki Mala. Ech, życie, pomyślałam. Może wpadnie po drodze do rowu? Wstałam, przemknęłam się z powrotem do koszar, zamknęłam za sobą drzwi i z wdzięcznością wśliznęłam się do łóżka. Czy ta czarnowłosa Grisza wymknie się z pawilonu, żeby spotkać się z Malem? Odsunęłam od siebie tę myśl. To nie moja sprawa i tak naprawdę wcale nie chciałam tego wiedzieć. Mal nigdy nie patrzył na mnie w taki sposób, w jaki patrzył na tę dziewczynę, ani nawet na Ruby. I nigdy tak na mnie nie spojrzy. Jednakże fakt, że nadal byliśmy przyjaciółmi, był ważniejszy od tego wszystkiego. Jak długo jeszcze? Odezwał się dręczący głos w mojej głowie. Aleksiej miał rację. Pewne rzeczy się zmieniają. Mal zmienił się na lepsze. Stał się przystojniejszy, odważniejszy, bardziej zawadiacki, a ja urosłam wyższa. Westchnęłam, i obróciłam się na bok. Chciałam wierzyć, że pozostaniemy z Malem przyjaciółmi, ale musiałam stawić czoło faktowi, że podążamy dwiema różnymi ścieżkami. Leżąc w ciemności i czekając na sen, zastanawiałam się, czy te ścieżki będą nas coraz bardziej od siebie oddalać i czy nadejdzie taki dzień, w którym znowu staniemy się sobie obcy. Rozdział drugi. Niczym przez mgłę pamiętam, jak minął poranek. Śniadanie, szybkie wejście do namiotu dokumentacyjnego po zapas atramentu i papieru, potem chaos w piaskoprzystani. Stałam razem z resztą mierniczych i czekałam, aż przyjdzie nasza kolej, żeby wsiąść do jednej z łódek tworzących małą flotyllę. Za naszymi plecami Kribirsk budził się i brał do swoich spraw. Przed nami leżała dziwna, ruchoma ciemność fałdy. Zwierzęta były zbyt hałaśliwe i za łatwo się płoszyły, żeby wędrować przez niemorze, dlatego do pokonania go używano piaskołodzi. Płaskich sań zaopatrzonych w ogromne żagle, sunących niemal bezszelestnie po martwych, szarych piaskach. Łodzie wyładowano ziarnem, drewnem, surową bawełną. W drodze powrotnej powiozą cukier, karabiny i wszelkie gotowe towary z portów Rawki Zachodniej. Patrząc na pokład piaskołodzi, wyposażonej jedynie w żagiel i chwiejny reling, myślałam tylko o tym, że nie zapewnia żadnego schronienia. Na każdych saniach przy maszcie stało dwóch griszów w ciemnoniebieskich keftach, eteryków z zakonu przywoływaczy. Srebrne hafty na mankietach i przy krawędziach szat wskazywały, że są to szkwalnicy. Griszowie, którzy potrafią zwiększyć lub obniżyć ciśnienie powietrza i napełnić żagle łodzi wiatrem, który poniesie nas przez rozległe mile fałdy. Towarzyszyła im uzbrojona po zęby wojskowa eskorta. Wzdłuż relingu stali wyposażeni w karabiny żołnierze pod dowództwem ponurego oficera. Między nimi umieszczono kolejnych eteryków, ale ci nosili niebieskie szaty z czerwonymi mankietami, co wskazywało, że potrafią przywołać ogień. Na dany przez kapitana łodzi sygnał starszy kartograf zagonił mnie, Aleksieja i resztę asystentów na pokład. Dołączyliśmy do reszty pasażerów, a on zajął miejsce przy szkwalnikach koło masztu, żeby pomóc im nawigować w ciemności. W rękach trzymał kompas, który jednak na niewiele miał się zdać w fałdzie. Kiedy stłoczyliśmy się na pokładzie, dostrzegłam Mala, stojącego z tropicielami po drugiej stronie łodzi. Ich także wyposażono w karabiny. Za nimi stał szereg łuczników z przewieszonymi przez plecy kołczanami pełnymi strzał z grotami ze stali griszów. Dotknęłam rękojeści wojskowego noża za paskiem. Nie dodawał mi specjalnie pewności siebie. Rozległ się krzyk brygadzisty z przystani i grupa krzepkich mężczyzn zaczęła spychać kolejne łodzie na bezbarwny piach znaczący najdalszą granicę fałdy. Cofali się pośpiesznie, jakby jasny, martwy piasek parzył ich w stopy. W końcu przyszła nasza kolej. Pchnięta przez robotników portowych piaskołódź z nagłym szarpnięciem śmignęła naprzód, skrzypiąc i trąc o ziemię. Złapałam się relingu, żeby nie stracić równowagi. Serce biło mi jak szalone. Szkwalnicy unieśli ręce. Żagle wydeły się z głośnym trzaskiem i nasza łódź pomknęła w głąb fałdy. Początkowo przypominało to dryfowanie przez gęstą chmurę dymu, ale bez żaru i zapachu ognia. Dźwięki wydawały się stłumione, świat znieruchomiał. Patrzyłam, jak płaskołodzie przed nami suną w ciemności i jedna po drugiej znikają nam z oczu. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie widzę już dziobu naszej łodzi, a potem nie widziałam nawet własnej ręki na relingu. Obejrzałam się przez ramię. Świat żywych zniknął. Otoczyła nas ciemność, czarna, nieważka i absolutna. Znaleźliśmy się w fałdzie. Jakbym stanęła na końcu świata. Trzymałam się mocno relingu, czując, jak drewno wrzyna mi się w rękę i cieszyłam się z tego, jak bardzo konkretne jest w dotyku. Skupiłam się na tym wrażeniu i na odczuciu palców u nóg, które, choć w butach, jakby wczepiały się w pokład. Na lewo od siebie słyszałam oddech Aleksieja. Starałam się myśleć o żołnierzach z karabinami i odzianych w granat pirogriszach. Cała nadzieja na pokonanie fałdy sprowadzała się do przekroczenia jej cicho i niezauważenie. Nie rozlegnie się żaden strzał, nikt nie przywoła ognia, a jednak ich obecność dodawała mi otuchy. Nie wiem, jak długo sunęliśmy w ten sposób, jedynie przy akompaniamencie cichego zgrzytu piasku pod kadłubami łodzi. Wydawało się, że kilka minut, ale równie dobrze mogło minąć kilka godzin. Uda nam się, pomyślałam, uda nam się. A potem poczułam, jak Aleksiej szuka po omacku mojej ręki. Złapał mnie za nadgarstek. Posłuchaj, szepnął głosem zachrypłym z przerażenia. Przez chwilę słyszałam tylko jego rwany oddech i miarowy syk łodzi. Potem gdzieś z ciemności dobiegł do mnie inny dźwięk. Słaby, ale nieustępliwy. Rytmiczny łopot skrzydeł. Jedną dłonią złapałam Aleksieja za rękę. Drugą sięgnęłam po nóż. Serce waliło mi jak młotem. Wytrzeszczałam oczy, żeby wypatrzyć coś, cokolwiek w tej ciemności. Usłyszałam dźwięk odciąganych kurków, zakładanych na cięciwe strzał. Ktoś szepnął: szykujcie się! Czekaliśmy, nasłuchując dźwięku skrzydeł młócących powietrze, który w miarę zbliżania się stawał się coraz głośniejszy, niczym bębny nadchodzącej armii. Wydawało mi się, że czuję ruch powietrza na policzku, kiedy potwory coraz bardziej zacieśniały kręgi. Pal! Rozległ się rozkaz, a po nim poniósł się trzask krzemieni uderzających o kamień i huk wybuchów, gdy falujące płomienie ognia griszów buchnęły ze wszystkich łodzi. Zmrużyłam oczy, oślepione nagłą jasnością, i czekałam, aż wzrok mi się przyzwyczai. W świetle ogni dostrzegłam potwory. Wolkry miały latać małymi stadami, ale tu zgromadziły się ich nie dziesiątki nawet, lecz setki. Krążyły i pikowały w powietrzu wokół łodzi. Były bardziej przerażające od wszystkiego, co widziałam w jakiejkolwiek książce, od wszelkich potworów, jakie byłam sobie w stanie wyobrazić. Rozległy się krzyki. Łucznicy strzelali salwą. Wrzaski wolkr, wysokie i straszne, rozdarły powietrze. Bestie zanurkowały. Usłyszałam przenikliwy krzyk i patrzyłam ze zgrozą, jak jeden z żołnierzy, uniesiony w powietrze, wymachuje nogami, wierzga i miota się bezradnie. Skuliliśmy się z Aleksiejem. Przykucnęliśmy przy relingu, ściskając nasze nędzne nożyki i modląc się cicho, podczas gdy świat zamienił się w koszmar. Wszędzie wokół nas ludzie darli się w niebogłosy. Żołnierze walczyli z potężnymi, wijącymi się kształtami skrzydlatych bestii, a nienaturalną ciemność fałdy przerywały chaotyczne rozbłyski złotego ognia griszów. Nagle krzyk rozdarł powietrze obok mnie. Zaparło mi dech w piersi, gdy ręka Aleksieja została wyszarpnięta z mojej dłoni. W rozbłysku ognia zobaczyłam, jak jedną ręką Aleksiej trzyma się relingu. Widziałam jego wyjące usta, wielkie, przerażone oczy i maszkarę, która oderwała go od pokładu, zatopiwszy grube pazury głęboko w jego plecach. Łapy miała już mokre od krwi. Palce Aleksieja ześliznęły się z relingu. Rzuciłam się do przodu i złapałam go za rękę. Trzymaj się! Krzyknęłam. A potem ogień zgasł i w ciemności poczułam, jak palce Aleksieja wymykają się z mojego uścisku. Aleksiej! Zawołałam. Jego wrzaski utonęły w zgiełku walki, kiedy wolkra poniosła go w ciemność. Kolejny rozbłysk ognia oświetlił niebo, ale jego już nigdzie nie było. Aleksiej! Krzyczałam, wychylając się za reling. Aleksiej! Odpowiedź przyszła w podmuchu wiatru, kiedy kolejna wolkra zanurkowała po mnie. Zatoczyłam się do tyłu, ledwie unikając pochwycenia. Trzymałam przed sobą nóż w drżących rękach. Wolkra rzuciła się do przodu. Światło zalśniło w jej zmętniałych, ślepych oczach. Rozwarta paszcza jeżyła się rzędami ostrych, krzywych, czarnych zębów. Kątem oka dostrzegłam rozbłysk prochu. Usłyszałam strzał. Wolkra zatoczyła się, wyjąc z wściekłości i bólu. Odsuń się! To był Mal, z karabinem w ręce i twarzą zlaną krwią. Złapał mnie za rękę i pociągnął za siebie. Wolkra nadal atakowała. Wsparta na szponach, parła przez pokład z jednym skrzydłem przekrzywionym pod dziwnym kątem. Mal próbował przeładować broń, ale Wolkra była dla niego za szybka. Rzuciła się na nas, tnąc pazurami i rozpłatała pierś Mala. Krzyknął z bólu. Złapałam Wolkrę za złamane skrzydło i wbiłam jej nóż głęboko pod bark. Umięśnione ciało było oślizgłe w dotyku. Potwór wrzasnął i wyrwał mi się, a ja padłam do tyłu, mocno uderzając o pokład. Wolkra rzuciła się na mnie, oślepiona furią, kłapiąc potężną paszczą. Rozległ się kolejny strzał. Wolkra zatoczyła się i padła groteskowo. Czarna krew popłynęła z jej paszczy. W słabym świetle zobaczyłam, jak Mal opuszcza karabin. Jego rozerwana koszula była ciemna od krwi. Broń wyślizgnęła mu się z palców, gdy zachwiał się i osunął na kolana, a potem padł na pokład. Mal! W jednej chwili znalazłam się u jego boku, przyciskając ręce do jego piersi w desperackiej próbie powstrzymania krwawienia. Mal! Zaszlochałam. Łzy płynęły mi po policzku. Powietrze było gęste od zapachu krwi i prochu. Wszędzie wokół nas słyszałam strzały, płacz ludzi i ohydne odgłosy wydawane przez coś, co się pożywiało. Ognie griszów stawały się coraz słabsze i rzadsze, a co najgorsze, zdałam sobie sprawę, że nasza łódź przestała się poruszać. To koniec, pomyślałam bezradnie. Pochyliłam się nad Malem, uciskając jego ranę. Oddychał z trudem. Nadchodzą, wydyszał. Podniosłam wzrok i w słabym, gasnącym blasku ognia griszów zobaczyłam dwie wolkry, które krążyły nad nami. Przycupnęłam nad Malem, osłaniając go własnym ciałem. Wiedziałam, że na nic się to nie zda, ale tylko tyle mogłam dla niego zrobić. Czułam bijący od wolkr smród. Czułam podmuchy powietrza, gdy machały skrzydłami. Przycisnęłam czoło do czoła Mala i usłyszałam, jak szepcze: spotkamy się na łące. Coś we mnie pękło z powodu furii, beznadziei i przekonania o nieuchronności mojej śmierci. Pod palcami czułam krew Mala. Widziałam ból na jego ukochanej twarzy. Wolkra z triumfalnym wrzaskiem zatopiła pazury w moim ramieniu. Ból przeszył całe moje ciało i świat stał się biały. Zamknęłam oczy, kiedy nagła powódź przenikliwego światła zalała moje pole widzenia. Światłość wypełniała mi głowę, oślepiała mnie, zatapiała. Gdzieś z góry dobiegł potworny wrzask. Poczułam, jak pazury wolkry rozluźniają swój uścisk. Później przyszło głuche uderzenie, gdy spadłam i uderzyłam głową o pokład, a potem już niczego nie czułam.